Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam Państwa na tej naszej drugiej części pielgrzymkowej. Tam, jak zauważyliśmy, w środku na stołach jakiś cukierek był, żeby cukier ewentualnie. Więc powoli będziemy zaczynać, proszę Państwa, tak jak zapowiedzieliśmy w kaplicy i jak to było na tych plakatach, do kogo dotarły, to dotarły te informacyjne o naszej pielgrzymce. Więc zapraszamy jeszcze tych niezdecydowanych, ewentualnie, którzy są przy drzwiach, którzy wchodzą. Bardzo, bardzo prosimy tutaj też o podejście, może nawet bliżej, żeby w tych bliższych rzędach żebyśmy nie byli tak rozproszeni, ale jak komu wygodnie, to niech tak też zostanie. Więc bardzo zapraszam tutaj do stołu prezydialnego księdza biskupa Piotra, delegata Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa prawników. Zapraszam też pana doktora habilitowanego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, pana Oktawiana Nawrota, który jest naszym prelegentem, konferencjonistą dzisiejszym. Bardzo, bardzo proszę. W tym roku mamy jedną konferencję. Konferencja, która zatytułowana jest Prawo a sumienie, wolność sumienia, klauzula sumienia, sprzeciw sumienia. Myślę, że jest to tematyka taka bardzo aktualna we współczesnym świecie, szczególnie wobec tej rzeczywistości wielości światopoglądów, pluralizmu w tym świecie, w którym prawo stanowione nie zawsze odzwierciedla prawo Boże, tych dylematów sumienia często może być naprawdę wiele. I zarówno w takich wyborach indywidualnych i zarówno w tych relacjach także społecznych. Chcę powiedzieć, że ta nasza pielgrzymka jest 40. według tej rachuby takiej no, przyjętej, nie wiem, w annałach Jasnej Góry trzeba by było poszukać dokładnie, ale gdzieś ja się wzorowałem kiedyś, żeby nadać już właśnie kolejne numery tym pielgrzymkom. Wzorowałem się na tym, co na stronie Radia Jasna Góra było, relacja z tej pielgrzymki, była 33. i od tamtej pory zacząłem liczyć. Także wychodzi z tej rachuby, że to jest 40. A w ogóle to chcę powiedzieć, że no bardzo, bardzo się cieszymy, dlatego że 2 lata temu obchodziliśmy 60. rocznicę pierwszej pielgrzymki prawników na Jasną Górę, którą organizował kardynał Stefan Wyszyński. Dzisiaj już wiemy, że sługa Boży, został uznany cud, wydany dekret o cudzie za jego przyczyną i będziemy oczekiwać na datę jego beatyfikacji. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, czy w sposób szczególny może pana senatora powitam, pana Zbigniewa Cichonia, który jest tutaj wśród nas. W sposób szczególny też chcę powitać księdza prałata Stanisława Pawlaczka z Wrocławia, który mógłby powiedzieć no, wiele o tych pielgrzymkach. Może poprosimy o jakieś wspomnienia i może jakąś pozycję książkową też. Myślę, że ksiądz prałat miałby też co opowiadać. Proszę Państwa, więc żeby już nie przedłużać, będziemy już rozpoczynali wykład, także zapraszam pana profesora Oktawiana Nawrota, który jest z Uniwersytetu Gdańskiego, ale który jest także sędzią Sądu Najwyższego. Przedstawi nam tę właśnie tematykę. Bardzo proszę.
Szanowni Państwo, nie kryję nerwów absolutnie. Przemawianie w takim miejscu, w którym przede mną głos zabierały osoby, których nazwisk nawet nie jestem godzien wymieniać, jest czymś absolutnie wyjątkowym. Dodatkowo, jeśli wezmę pod uwagę tę okoliczność, pielgrzymkę prawników na Jasną Górę i to do tego 40. pielgrzymkę prawników i do tego jeszcze temat prawo a sumienie, to proszę mi wybaczyć, jeśli emocje będą dawały się nieco we znaki. Oczywiście w pierwszej kolejności chciałbym podziękować organizatorom za zaproszenie. Serdeczne podziękowania składam na ręce Jego Ekscelencji księdza biskupa Piotra Sawczuka. Dziękuję serdecznie księdzu kanonikowi Tomaszowi Czarnockiemu, duszpasterzowi prawników, który dosyć niespodziewanie miesiąc temu, czy półtora miesiąca temu zadzwonił do mnie z zapytaniem, czy zgodziłbym się przyjechać na Jasną Górę i podzielić się z Państwem kilkoma refleksjami na temat sumienia w kontekście systemu prawnego. No i oczywiście nie mogłem inaczej odpowiedzieć niż tak. To dla mnie wielki honor, wielka radość, ponieważ Jasna Góra jest także szczególnym miejscem dla naszej rodziny. Tu był pierwszy nasz krok w podróży poślubnej. Później oczywiście jeszcze była Grecja. Ale gdy działo się coś istotnego w naszej rodzinie, pierwsze kroki kierowaliśmy na Jasną Górę. A zatem, kiedy pojawiła się kolejna sposobność, by w tym miejscu się znaleźć, oczywiście odpowiedź nie mogła być inna. Dziękuję także księdzu kanonikowi Grzegorzowi Świstowi, duszpasterzowi środowisk prawniczych diecezji gdańskiej, mojemu przyjacielowi, który kiedy podzieliłem się z nim tym zaszczytem i obawami związanymi z realizacją tego zaszczytu, zapewnił oczywiście, że wsparcie modlitewne będzie, a zatem jest nadzieja, że sobie poradzę. Szanowni Państwo, temat tych kilku myśli nieuczesanych, które postaram się przedstawić, to tak jak już zostało zakomunikowane, prawo a sumienie. A przede wszystkim pozwolę sobie skupić na tych trzech instytucjach. Wolność sumienia, sprzeciw sumienia i klauzula sumienia. Oczywiście nie trzeba wspominać, jak temat sumienia w kontekście systemu prawnego i to systemu prawnego demokratycznego państwa prawnego jest tematem gorącym, budzącym emocje i bardzo gwałtowne spory. I szczerze mówiąc, szanowni państwo, odrobinę, kiedy te spory się pojawiły 5 lat temu w związku z tak zwaną sprawą profesora Chazana, byłem niezwykle zaskoczony, ponieważ wydawało się, że kwestia sumienia, posługiwania się przez jednostkę wartościami, kierowania się przez jednostkę wartościami, w które najgłębiej wierzę, które pragnie w życiu realizować, jest tematem, który nie powinien absolutnie podlegać dyskusji w ramach demokratycznego państwa prawnego. Ponieważ co jest złego, jeśli jednostka kieruje się swoim osądem moralnym, w ramach tego osądu moralnego odwołuje się do wartości, które to wartości w przypadku systemu wartości wywiedzionego ze światopoglądu chrześcijańskiego wpisują się w istotę demokratycznego państwa prawnego. Wystarczy wszak sięgnąć do naszej konstytucji, do jej preambuły, by usunąć wszelkiego rodzaju wątpliwości co do możliwości pogodzenia systemu tak zwanego prawa świeckiego i systemu wartości wywiedzionego ze światopoglądu chrześcijańskiego. Tymczasem dyskusja przybrała nagle obrót zgoła nieoczekiwany. No i warto zastanowić się, o co de facto w tej dyskusji chodzi. Większość mediów, oczywiście nastawionych na sensację, starała się przedstawić problem wolności sumienia jako problem związany z narzucaniem przez jedną jednostkę swojego światopoglądu innym jednostkom właśnie w realiach demokratycznego państwa prawnego. Oczywiście ta jednostka, która miała narzucać swój system wartości zgodnie z narracją narzuconą przez niektóre media, miał to być jakiś ultrakonserwatywny katolik. Oczywiście jeśli tak byśmy pozycjonowali ten problem, no to nie byłaby to kwestia, która zasługiwałaby na jakąkolwiek rozsądną dyskusję. Kwestia narzucania swojego światopoglądu bardziej bądź mniej świadomie, ewentualnie arbitralnie przyjętego innej jednostce w ramach systemu demokratycznego państwa prawnego jest czymś, co oczywiście nie może mieć miejsca. A zatem czego dotyczy tak naprawdę problem prawa i sumienia? Problem w moim najgłębszym przekonaniu dotyczy istoty demokratycznego państwa prawnego i jego relacji w odniesieniu do obywateli, w odniesieniu do jednostek. Innymi słowy, pytanie, na które będziemy starać się poszukiwać odpowiedzi, brzmi, czy władza publiczna może wkroczyć w wolność sumienia jednostki w ramach systemu wartości i systemu prawnego, demokratycznego państwa prawnego. W jakich sytuacjach władza może wkraczać w ten obszar i czy może tę sferę ograniczać? Temat oczywiście nie jest nowy, szanowni państwo. Wystarczy sobie przypomnieć lekcję języka polskiego jeszcze z naszych czasów licealnych, kiedy przerabialiśmy Antygonę Sofoklesa. Problem, który był tam stawiany, właśnie tego dotyczy. Czy też jeśli przypomnimy sobie problem, kwestię procesu Sokratesa, to tak naprawdę chodziło o relacje jednostki do państwa, do demokratycznego państwa prawnego. Pozwolę sobie przypomnieć, zarzuty, jakie były stawiane w trakcie procesu Sokratesowi, to były zarzuty koncentrujące się wokół nieuznawania państwowych bogów, wprowadzania własnych bóstw, no i oczywiście dodatkowo psucia młodzieży, bo to jest zarzut, który zawsze można było doczepić. Ale tak naprawdę tak postawiony problem ślizgał się po powierzchni. W przypadku Sokratesa rzecz dotyczyła właśnie tego, co jest wyświetlone za moimi plecami. A mianowicie, czy jednostka, w tym wypadku wybitna jednostka, w ramach demokratycznego państwa może kierować się własnym osądem moralnym i z punktu widzenia własnego osądu moralnego dokonywać oceny rzeczywistości, w której przychodzi jej funkcjonować i ewentualnie podejmować krytykę tejże rzeczywistości. Szanowni państwo, na jeszcze jeden paradoks pragnę zwrócić uwagę. Problem jest niezwykle stary. W przypadku Polski tak naprawdę niezrozumiały w tym kontekście, że od pierwszych częściowo wolnych wyborów minęło 30 lat. A zatem wydaje się, że jeśli chodzi o podstawowe standardy, nasze państwo prawne nieco okrzepło. Tymczasem wracamy do kwestii absolutnie podstawowej, do kwestii fundamentalnej dla demokratycznego państwa prawnego, do kwestii wolności jednostki i do tej wolności najbardziej podstawowej. Pytamy, czy państwo może tę wolność i w jakich okolicznościach ograniczać. I szanowni państwo, proszę zauważyć, że w trakcie tej debaty, która trwa, chociaż słowo debata to za dużo powiedziane, w trakcie tej kłótni, która trwa w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w przestrzeni medialnej od 5 lat, ten problem absolutnie się nie pojawia. Kwestia wolności sumienia sprowadzana jest do absolutnie tematów trzeciorzędnych, zastępczych, jedynie nakierowanych na zbicie kapitału politycznego. A szkoda, ponieważ chyba na przestrzeni ostatnich 30 lat żaden tak poważny dla państwa problem w przestrzeni publicznej się nie pojawił. Szkoda na marginesie, że ostatnio, kiedy Trybunał Konstytucyjny zajmował się kwestią tak zwanego drukarza z Łodzi, także nie pochylił się nad tymi zagadnieniami, ale do tego pozwolę sobie wrócić. Aby właściwie przedstawić, czym jest wolność sumienia? Pozwolę sobie cofnąć się do czasów, kiedy wolność sumienia była wprowadzana do systemów prawnych, czyli do czasów tak naprawdę II wojny światowej. I ten kontekst II wojny światowej jest niezwykle istotny, abyśmy właściwie zrozumieli fenomen wolności sumienia. Ponieważ koncepcja wolności sumienia powstała w opozycji do dwóch ideologii, które rościły sobie pretensje do miana uniwersalności. Z jednej strony faszyzm, który negował naturalną ludzką równość. Pamiętają Państwo, że niemieccy faszyści, odwołując się do tez darwinizmu społecznego, dokonali rozwarstwienia w obrębie gatunku ludzkiego. I mimo, że oni posługiwali się pojęciami ras, tak naprawdę dokonali podziału homo sapiens na dwa różne gatunki, nad człowieka i pod człowieka. Mimo, że wspólny jest rdzeń człowiek, to ten pod człowiek nie był absolutnie człowiekiem. Już z racji swojego pochodzenia, z racji swojej konstytucji biologicznej miał być czymś innym, aniżeli człowiek rozumiany przez faszystów. I właśnie to rozróżnienie miało przekładać się na pozycję konkretnych jednostek w społeczeństwie. Część jednostek z urodzenia miała być panami, część jednostek z urodzenia miała być poddanymi, miała służyć nadczłowiekowi. Pomysł oczywiście też nie był nowy. Znów, jeśli sięgnęlibyśmy do historii filozofii, do myśli starożytnej, to znajdziemy ziarno tego pomysłu już w koncepcji państwa Platona, czy w pismach Arystotelesa, który tak tłumaczył niewolnictwo, że niewolnikiem jest się z urodzenia i dobrym i sprawiedliwym jest dla niektórych, by służyli, ponieważ do tego się urodzili. Drugi światopogląd to oczywiście światopogląd komunistyczny. I tak jak faszyzm negował ludzką równość, tak komunizm negował ludzką wolność. Jeśli przypomnimy sobie manifest komunistyczny, no to celem komunistów było zniesienie prawd wieczystych, zniesienie moralności, aby człowiek stał się istotą wolną. Jeśli nie będzie tego, co go krępuje, moralności, jakichś prawd obiektywnych, to człowiek prawdziwie stanie się wolny. No ale oczywiście w tym myśleniu jest olbrzymi, kolosalny błąd. Zauważmy, że człowiek, odwołując się do klasycznej definicji Boecjusza, to istota, której naturą jest racjonalność, myślenie. A teraz, jeśli zlikwidujemy wszystkie punkty odniesienia dla jednostki, wobec których ona może się określać, może określać swoje miejsce w świecie, może określać to, co jest dobre bądź złe, to odbierzemy jednostce ten jej najbardziej podstawowy przymiot, przymiot myślenia. Bowiem to de facto starali się uczynić komuniści. Usuwając moralność, oni wprowadzali, ekstrapolowali na wszystkie płaszczyzny system prawny i mówili: jeśli czyn jest sprawiedliwy, to jest zgodny z prawem i vice versa. Czyn zgodny z prawem jest automatycznie czynem sprawiedliwym, dobrym, takim, który musi być wykonywany. Tym samym jednostka była zwolniona całkowicie z myślenia. Ona miała tylko oceniać, czy zachowanie jest zgodne z prawem, czy też zgodnym z prawem nie jest. Oczywiście w ten sposób komuniści starali się uzyskać jak najwięcej bezmyślnych, bezwolnych narzędzi, które w ramach klasycznej definicji Boecjusza już trudno było nazwać człowiekiem. I w opozycji do tych dwóch systemów pojawiła się między innymi wolność sumienia. Mianowicie Franklin Delano Roosevelt 6 stycznia 1941 roku, a zatem jeszcze przed przystąpieniem Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej, wygłosił przed kongresem orędzie, które przeszło do historii pod nazwą Mowa o czterech wolnościach. W orędziu tym zarysował wizję świata, która powinna się wyłonić z oparów II wojny światowej. Świat ten miał się opierać właśnie na wspomnianych czterech wolnościach, czyli wolności słowa, wolności opinii, czczenia Boga na swój własny sposób wszędzie na świecie, wolności od niedostatku oraz wolności od strachu. Tę wizję wolnego świata, a także ukrytą w tej wizji antropologię, przyjęły po II wojnie światowej narody zjednoczone. W Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, w jej preambule, czytamy: najwznioślejszym celem ludzkości jest dążenie do zbudowania takiego świata, w którym ludzie korzystać będą z wolności słowa i przekonań. To przekute zostało na konkretne postanowienie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W artykule 18 bowiem czytamy: każdy człowiek ma prawo wolności myśli, sumienia i wyznania. Prawo to obejmuje swobodę zmiany wyznania lub wiary oraz swobodę głoszenia swego wyznania lub wiary, bądź indywidualnie, bądź wespół z innymi ludźmi, publicznie i prywatnie, poprzez nauczanie, praktykowanie, uprawianie kultu i przestrzeganie obyczajów. Szanowni Państwo, ta wolność sumienia, o której mówi Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, tak naprawdę to fenomen niezwykle złożony, który za chwilę pozwoli nam na rozróżnienie tych czterech pojęć, które nieprzypadkowo na pierwszym slajdzie się pojawiły i pojawiły się w temacie dzisiejszej konferencji. Wolność sumienia, sprzeciw sumienia, konflikt sumienia. Ponieważ jeśli poddamy nawet pobieżnej analizie wspomniany przepis, to rychło okaże się, że prawo do wolności sumienia, jak również prawo do wolności myśli i wyznania, obejmuje przynajmniej trzy fenomeny. Pierwszy fenomen, tu pozwoliłem sobie odwołać się do tradycji scholastycznej, przyjmując poszczególne nazwy, akt podstawowy większy, dotyczy wyboru przekonań. Jednostka w społeczeństwie demokratycznym powinna mieć całkowitą swobodę w zakresie wyboru przekonań, światopoglądu, religii, systemu wartości. I szanowni Państwo, bardzo szybko w doktrynie prawa międzynarodowego zaczęto podnosić, że ta swoboda w zakresie wyboru światopoglądu nie dotyczy tylko światopoglądów religijnych. Ta wolność sumienia związana ze swobodą światopoglądu tak samo odnosi się do ateistów, do osób sceptycznie nastawionych do wiary, jak i takich, dla których kwestie wiary są całkowicie bez znaczenia. Każda jednostka ma prawo do swobodnego wyboru światopoglądu, do którego pragnie się w życiu odwoływać, którym pragnie się w życiu kierować. Szanowni Państwo, we wtorek, kiedy jechałem na inaugurację roku akademickiego na swoim macierzystym wydziale, włączyłem jedną ze stacji radiowych, na której retransmitowane było przemówienie świętego Jana Pawła II, które wygłosił na Jasnej Górze 40 lat temu równo. Wygłosił je do społeczności akademickiej i studentów, do pracowników naukowych i studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Odnalazłem później to przemówienie w sieci, ponieważ w ramach tego przemówienia, które wygłoszone było przecież w całkowicie innej rzeczywistości polityczno-prawnej, Jan Paweł II zwrócił uwagę na to, o czym właśnie powiedzieliśmy, o tym, że swoboda dokonania wyboru systemu wartości jest równie istotna dla osób wierzących, jak i niewierzących. Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczne, powiedziałbym, dla jednej i dla drugiej strony, i dla Kościoła, i dla tej drugiej strony, nazwijcie ją jak chcecie, jest, gdy człowiek nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze. Chce płynąć jakimś konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, wedle tego, jak tam zawieje wiatr. Ja bym powiedział, że i dla sprawy chrześcijaństwa, i dla sprawy marksizmu w Polsce jest najlepiej wówczas, kiedy są ludzie zdolni przyjmować to ryzyko, ewangeliczne ryzyko życia, przyznawania się do swojej wewnętrznej prawdy ze wszystkimi konsekwencjami. A zatem ten akt podstawowy jest równie istotny dla każdego człowieka z racji tej podstawowej, że jest on człowiekiem, że dysponuje osądem moralnym, dysponuje rozumem, dysponuje sumieniem. Drugi aspekt wolności sumienia to modyfikacja przekonań. Tak jak jednostka może całkowicie swobodnie wybierać przekonania, kierując się różnymi racjami, tak również swobodnie może je z punktu widzenia prawa międzynarodowego modyfikować. I w końcu trzeci fenomen, manifestacja przekonań. W momencie manifestacji przekonań może dojść do konfliktu. Konfliktu między przekonaniami jednej jednostki, a przekonaniami innych jednostek. I tak jak na wstępie wspomnieliśmy, w ten właśnie sposób problem tak zwanej klauzuli sumienia próbują przedstawiać przynajmniej niektóre media od 5 lat, media i środowiska polityczne. Czy tak jednak faktycznie musi być? Czy wyjście jednostki do świata ze swoimi przekonaniami w ramach demokratycznego państwa prawnego musi rodzić nieuchronnie konflikty, które wymagają wkroczenia przez władzę państwową w sferę wolności sumienia jednostek? Mi osobiście wydaje się, że nie, i zaraz będę starał się państwu to unaocznić. Oczywiście Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, o której wspomnieliśmy, przez długi czas nie była traktowana jako akt prawnie wiążący. Sama nazwa głosi deklaracja. Z biegiem czasu stała się takim aktem, stała się elementem zwyczaju międzynarodowego, ale bardzo szybko ten problem został, można by powiedzieć, naprawiony. Mianowicie w Międzynarodowym Akcie Praw Obywatelskich i Politycznych treść artykułu 18 niemalże została skopiowana, ale pozwolę sobie raz jeszcze ją wyświetlić, ponieważ Narody Zjednoczone w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych poszły o krok, a nawet 2 kroki dalej. Ponownie podkreślono, że każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania. Pleciono to rozróżnienie na wspomniany akt podstawowy, większy, mniejszy i akt pochodny. Prawo obejmuje wolność posiadania lub przyjmowania wyznania lub przekonań według naszego wyboru oraz do uzewnętrzniania indywidualnie czy wespół z innymi rzeczonych przekonań. Czyli mamy te 2 wspomniane fenomeny. W Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych stało się coś więcej. Mianowicie artykuł 4 paktu mówi, kiedy prawa w nim zawarte mogą zostać zawieszone. I ciekawa rzecz, prawa te i wolności mogą zostać zawieszone między innymi, gdy mamy do czynienia z zagrożeniem istnienia narodu. I szanowni państwo, proszę sobie wyobrazić, że Narody Zjednoczone właśnie w artykule 4 uczyniły wyjątek dla wolności sumienia, czyli stwierdziły, że wolność sumienia nawet w sytuacji zagrożenia istnienia narodu nie może zostać zawieszona. No i możemy sobie postawić pytanie, dlaczego? Dlaczego sumienie jest wartością nadrzędną w stosunku do istnienia narodu? Okazuje się, że odpowiedź na to pytanie posiada bardzo głębokie uzasadnienie, powiedzielibyśmy ontologiczne, odnoszące się tak do istoty demokratycznego państwa prawnego, jak i do istoty człowieka, jaki jest zakładany w prawie międzynarodowym, w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka. W liście prezydenta padła w zasadzie odpowiedź na pierwsze pytanie. Mianowicie prezydent wskazywał, że cechą współczesnych państw demokratycznych, warunkiem ich istnienia jest pluralizm. I faktycznie międzynarodowe trybunały podkreślają ten fakt bardzo wyraźnie. Bez pluralizmu, bez wolności myśli, bez możliwości ścierania się różnych wizji nie jest możliwe istnienie demokratycznego państwa prawnego. I tu tkwi odpowiedź na pytanie, dlaczego wolność sumienia nie może zostać ograniczona w kontekście, w sytuacji zagrożenia istnienia narodu. Jeśli bowiem usunęlibyśmy wolność sumienia, to przepraszam za kolokwializm, wysadzamy w powietrze demokratyczne państwo prawne. Bez wolności sumienia nie ma pluralizmu, który jest warunkiem koniecznym istnienia demokratycznego państwa prawnego. A zatem z tej wartości demokratyczne państwo prawne nigdy nie może zrezygnować, ponieważ rezygnując z tej wartości automatycznie przestaje być demokratycznym państwem prawnym. No, tego typu sytuację można by porównać jedynie do sytuacji osoby chorej, która, aby uniknąć choroby, popełnia samobójstwo. Czyn wewnętrznie absolutnie sprzeczny. Drugie uzasadnienie odwołuje się do koncepcji jednostki. Szanowni Państwo, wolność sumienia w systemach czy w filozofii praw człowieka jest wolnością pierwotną. Innymi słowy, dla istnienia wolności sumienia z punktu widzenia systemów ochrony praw człowieka nie jest potrzebny żaden akt władzy publicznej. Nie jest potrzebna żadna ustawa. Jest to rzeczywistość absolutnie zastana. Wolność sumienia wynika w ramach tej antropologii, która jest przyjmowana w międzynarodowych aktach z zakresu ochrony praw człowieka, jest wyprowadzana z samej istoty człowieczeństwa. Z tego, co nasza konstytucja nazywa przyrodzoną ludzką godnością. A zatem, jeśli istnieje jednostka, to istnieje byt, który posiada, obdarzony jest wolnością sumienia. I vice versa, byt obdarzony wolnością sumienia jest człowiekiem i nie potrzeba żadnego aktu władzy publicznej. Co może zrobić państwo wobec tego fenomenu? Ono może się co najwyżej do niego ustosunkować. I albo tę wolność sumienia objąć ochroną i wtedy mamy do czynienia z demokratycznym państwem prawnym, albo ją zanegować. No i wtedy mamy do czynienia z państwem, którego absolutnie nie nazwiemy już demokratycznym państwem prawnym. A zatem brak tego wyjątku we wspomnianym artykule 4 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych posiada niezwykle głębokie uzasadnienie. I szanowni państwo, tak też do problematyki podszedł nasz Trybunał Konstytucyjny już w 1991 roku. Odwołując się właśnie do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, stwierdził, wolność sumienia nie oznacza jedynie prawa do reprezentowania określonego światopoglądu, ale przede wszystkim prawo do postępowania zgodnie z własnym sumieniem, do wolności od przymusu postępowania wbrew własnemu sumieniu. Niezwykle daleko poszedł w 1991 roku Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem wielu osób zdecydowanie zbyt daleko, ponieważ może to prowadzić faktycznie do sytuacji, w której światopogląd jest narzucany przez jedną jednostkę innym jednostką. Ale jednak nie. Jeśli bowiem bliżej przyjrzymy się fenomenowi, jakim jest wolność sumienia, odkryjemy, że wolność sumienia tak naprawdę ma dwie płaszczyzny, które już nieco zarysowaliśmy. One bardzo wyraźnie uwypuklone zostały w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Mianowicie chodzi tutaj o tak zwaną wolność wewnętrzną. Wolność wewnętrzna to jest ta wolność, która obejmuje przyjęcie i zmianę wyznania lub przekonań. Tak zwane forum internum. I bardzo w zasadzie nie ma głosów, które negowałyby tezę, że wolność wewnętrzna jest czymś, co nie może podlegać w państwie prawnym jakiejkolwiek limitacji. Nikt nie może być zmuszony do przyjmowania, do modyfikacji przyjętego w sposób autonomiczny światopoglądu. To jest ta wewnętrzna twierdza, o której już mówił Marek Aureliusz, do której świat zewnętrzny nie może zostać wpuszczony, a w szczególności władza publiczna nie może zostać wpuszczona. Na marginesie ostatnio od 2-3 lat na forum Rady Europy rozpoczęta została dyskusja, czy jednak nie można tam wkraczać. Ta dyskusja dotyczy rozwoju technologii, a w szczególności neuronauk, ale jest to i neurotechnologii, ale jest to temat na inną dyskusję. I drugi rodzaj wolności, wolność zewnętrzna, tak zwane forum externum, czyli wyjście jednostki ze swoim światopoglądem do świata. I w ramach forum externum może dochodzić do ograniczania wspomnianej wolności sumienia. Czym jest to forum externum najczęściej? Otóż wspomniane forum externum to nic innego jak sprzeciw sumienia. Oto jednostka w ramach wolności sumienia przyjmuje określony światopogląd, który prowadzi ją do momentu, w którym musi uderzyć pięścią w stół i powiedzieć non possumus. Nie, ja tego nie uczynię, ponieważ to narusza to, w co najbardziej wierzę, moją integralność moralną, integralność etyczną, moje ja. Jeśli coś takiego uczynię, nigdy już nie będę mógł spojrzeć w lustro, przestanę po prostu być sobą. Oczywiście, gdybyśmy powiedzieli, że w każdym przypadku każda jednostka nawet najbardziej skrzywiona moralnie, może coś takiego uczynić, weszlibyśmy na dosyć niebezpieczną ścieżkę. A zatem ta ekspresja sumienia, ten sprzeciw sumienia może podlegać, szanowni państwo, ograniczeniom. I ograniczenie sprzeciwu sumienia to jest właśnie klauzula sumienia. A klauzula sumienia to jest nic innego jak klasyczna klauzula limitacyjna, która mówi, kiedy jednostka nie może postępować w zgodzie z własnym sumieniem. I to od razu państwo widzą, ten chaos, z którym mamy do czynienia w debacie publicznej, że oto mówi się, że pewne środowiska walczą o klauzulę sumienia, czyli de facto o ograniczenie możliwości postępowania w zgodzie z własnym sumieniem. Nie, one walczą o prawo do sprzeciwu sumienia. Klauzula sumienia to tak jak ukazane jest doskonale w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, klauzula limitacyjna, która mówi, kiedy lekarz nie musi spełnić określone świadczenie, nie może się zwolnić od spełnienia określonego świadczenia, które dla niego jest kontrowersyjne moralnie, kontrowersyjnie etycznie. No i pytanie, kiedy ta klauzula sumienia, klauzula limitacyjna może w ramach demokratycznego państwa prawnego zostać wprowadzona? I znów, prawo międzynarodowe, międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka dostarcza odpowiedzi na to pytanie. Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Europejska Komisja Praw Człowieka wypracowały tak zwany potrójny test. Czyli regulacja krajowa musi przejść trzykrotny test, aby można było stwierdzić, że limitacja wolności sumienia jest zasadna. Jaki to test, do czego on się sprowadza? Pierwszy punkt to legalność. Mianowicie, jeśli ustawodawca już decyduje się na ograniczenie wolności sumienia jednostki, czyli tak naprawdę na operację na żywej tkance społeczeństwa demokratycznego, bowiem pamiętajmy, że w tym wypadku nie jest zagrożona sama wolność jednostki, zagrożona jest istota demokratycznego państwa prawnego. A zatem jego kroki muszą być legalne. Co to znaczy? No oczywiście musi klauzula sumienia być zakotwiczona w ustawie. Tylko za pomocą ustawy może dochodzić wszak do ograniczania praw i wolności. Następnie muszą być w ustawie zawarte precyzyjne kryteria, w oparciu o które jednostka będzie w stanie przewidzieć, kiedy jej działanie może, zgodne z jej własnym sumieniem, może podlegać limitacji. I w końcu jednostka musi zachować możliwość odwołania się od decyzji, w tym wypadku ustawodawcy. Musi mieć możliwość zaskarżenia także samej ustawy. Nie tylko sprzeciwić się konkretnemu aktowi władzy, który ogranicza moją wolność sumienia, ale także musimy mieć możliwość zakwestionowania samej filozofii ograniczenia wolności sumienia. Drugi test to konieczność. Innymi słowy, ustawodawca nie może wprowadzić żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o naszą wolność sumienia, jeśli to działanie nie jest bezwzględnie konieczne. A co to znaczy, że ono jest bezwzględnie konieczne? Znaczy to, że musi wystąpić nagląca potrzeba społeczna. Szanowni państwo, to jest bardzo istotne stwierdzenie. Nagląca potrzeba społeczna, czyli coś, co występuje nagle i wymaga działania ze strony państwa, które wkracza wolność sumienia jednostek. I tutaj, żeby uzmysłowić, o co de facto może chodzić, przypomnijmy jedną z najgłośniejszych spraw dotyczących wolności sumienia, która toczyła się przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, sprawę Bajatiana przeciwko Armenii. Sprawa dotyczyła odmowy pełnienia zasadniczej służby wojskowej, ponieważ sprzeciw sumienia, oczywiście jak państwo doskonale sobie zdają, to instytucja, która pojawiła się w dyskursie publicznym w XX wieku nie w kontekście lekarzy, tylko w kontekście przede wszystkim odmowy służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej. Zapewne część z państwa widziała film Mela Gibsona Wzgórze ocalałych, teraz nie pamiętam dokładnie tytułu. To właśnie jest źródło dyskusji dotyczącej wolności sumienia. I w sprawie Bajatiana właśnie o to chodziło. Obywatel Armenii, odwołując się do swojego światopoglądu, stwierdził, że on nie może pełnić zasadniczej służby wojskowej, ponieważ kwestie związane z pełnieniem zasadniczej służby wojskowej, jak używanie przemocy wobec innych, jest czymś, co jest jednoznacznie sprzeczne z jego światopoglądem. I powiedział, że on chce odbyć zastępczą służbę wojskową. No tylko, że prawodawstwo armeńskie nie przewidywało tej formy. I faktycznie też Europejska Konwencja Praw Człowieka nie narzuca państwom obowiązku stworzenia tego typu możliwości odbywania zastępczej służby wojskowej. Ale kiedy Trybunał się przyjrzał działaniom Armenii, stwierdził, że ograniczenie wolności sumienia Bajatiana nie było związane z naglącą potrzebą społeczną. A zatem nic takiego się nie działo, co by spowodowało, iż państwo uzna, że wszyscy obywatele, którzy spełniają warunki poboru, muszą odbywać zasadniczą służbę wojskową. A zatem jeśli tego typu nagląca potrzeba nie istnieje, coś co pojawia się nagle, nie możemy mówić o klauzuli sumienia. Następnie proporcjonalność środka do zamierzonego celu. Innymi słowy, klauzula sumienia jako ta opcja atomowa, jako ta operacja na żywej tkance społeczeństwa demokratycznego może być zastosowana, jeżeli w inny sposób określonego celu nie da się osiągnąć. No i znów, żeby przybliżyć nieco ten problem, odwołajmy się do dyskusji, która odnosiła się do tej tak zwanej medycznej klauzuli sumienia w Polsce. Profesor Lipowicz, pełniąca wówczas obowiązki Rzecznika Praw Obywatelskich, zwracała się do ministra zdrowia i wskazywała na nieproporcjonalność ówczesnych rozwiązań ustawowych do celu, który ma zostać osiągnięty. Czyli wskazywała, że przymuszenie konkretnego lekarza do wykonania świadczenia, które jest sprzeczne z jego systemem wartości, nie jest jedynym środkiem, ani nawet najlepszym, który prowadzić będzie do tego, że pacjenci uzyskają świadczenia, które są gwarantowane w systemie prawnym. Ten cel może być osiągnięty w inny sposób, nie poprzez ograniczanie wolności sumienia lekarza. A zatem jeśli określony cel może być osiągnięty w inny sposób, nie można absolutnie sięgać po wspomniany kaliber. I w końcu muszą istnieć istotne i wystarczające przyczyny. Jakie to przyczyny? Przechodzimy do trzeciego elementu potrójnego testu, którym jest celowość. I akurat Europejska Konwencja Praw Człowieka wprost wskazuje, kiedy może dojść do limitacji wolności sumienia w sferze wewnętrznej. Mianowicie może dojść tylko i wyłącznie, gdy w grę wchodzą interesy bezpieczeństwa publicznego, ochrona porządku publicznego, zdrowia i moralności lub ochrona praw i wolności innych sposób. Jeśli regulacja przejdzie ten potrójny test, wówczas i tylko wówczas może ona okazać się zgodna z prawem, może być wprowadzona w systemie prawa krajowego. Raz więc jeszcze, do jakiego to wniosku prowadzi? No prowadzi to do takiego wniosku, że jeśli państwo nie ingeruje, mając uzasadnione przyczyny, to tak naprawdę trzeba mówić o czymś w rodzaju generalnego sprzeciwu sumienia. Jest to wolność, która wynika z naszej istoty. Jeśli państwo nie wkracza w tę wolność, to każda jednostka tę wolność jak najbardziej posiada i może z niej w ten bądź inny sposób korzystać. Oczywiście znów tak ujęta wolność sumienia może rodzić i rodzi szereg pytań. I z częścią z tych pytań stykał się Europejski Trybunał Praw Człowieka, a wcześniej Komisja Praw Człowieka, a także, jak już wspomnieliśmy, nasz Trybunał Konstytucyjny. Te pytania pojawiały się w dużej mierze w ostatnich latach na tle tak zwanej lekarskiej klauzuli sumienia. I jak odnosił się do tego, szanowni państwo, Europejski Trybunał Praw Człowieka? Pozwolę sobie przywołać dwie sprawy polskie. Alicji 1000 i druga niezwykle zbliżona tak naprawdę sprawa RR przeciwko Polska. W pierwszej z tych spraw, szanowni państwo, Europejski Trybunał Praw Człowieka, mimo że kwestia sprzeciwu sumienia była podnoszona przez skarżącą, w ogóle się do tej kwestii nie odniósł. Stwierdził, że to nie jest coś, nad czym można dyskutować. W drugiej ze spraw odniósł się i potwierdził istnienie prawa do sprzeciwu sumienia lekarzy. I faktycznie jest to coś, co z punktu widzenia systemu ochrony praw człowieka Rady Europy wydaje się oczywiste. Tu warto przytoczyć słowa członka sieci niezależnych ekspertów Unii Europejskiej do spraw praw podstawowych. Żadna rozsądna osoba nie może myśleć, że w społeczeństwie inspirowanym wartościami wolności i zachodniej demokracji lekarze i pielęgniarki, którzy uważają aborcję za zabójstwo, mogą zostać zobowiązani do jej wykonania. Jeżeli w prawie do wolności sumienia wyrwie się taką dziurę, możemy wejść na bardzo niebezpieczną drogę. Na drogę, która, jak powiedzieliśmy, prowadzi de facto do zanegowania wizji jednostki, która jest podstawą systemów ochrony praw człowieka i do wizji państwa, które uznawane jest w tak zwanych demokracjach zachodnich. Jak wspomniałem, oczywiście sprawa nie jest tak prosta, jakby się wydawało. I Europejski Trybunał Praw Człowieka musiał odpowiadać na szereg pytań dotyczących faktycznego zastosowania sprzeciwu sumienia. W sprawie, której nazwa jest wyświetlona za moimi plecami, obywatel Francji, odwołując się do prawa do sprzeciwu sumienia, odmawiał płacenia podatków, ponieważ stwierdzał, że z jego podatków opłacane są zabiegi przerywania ciąży, których on nie akceptuje, które są sprzeczne jednoznacznie z obowiązkiem ochrony życia, który to obowiązek jest wpisany w światopogląd, który on przyjmuje i uznaje. I tutaj Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział, że nie, że w tym wypadku prawo do sprzeciwu sumienia nie ma zastosowania. Dlaczego? No na pewno jest związek między odprowadzaniem podatków a wykorzystaniem tych środków, ale Trybunał stwierdził, że ten związek czy odległość między jednym a drugim jest zbyt duża, aby można było odwoływać się do instytucji sprzeciwu sumienia. Innymi słowy, sprzeciw sumienia musi bezpośrednio odnosić się do czynności, której odmawiamy. A zatem, jeśli ja odmawiam płacenia podatków, to samo płacenie podatków musiałoby wchodzić w konflikt z moim sumieniem. Nie zaś coś, co może ewentualnie się wydarzyć w związku ze wspomnianym odprowadzaniem podatków. I szanowni państwo, problem nie jest abstrakcyjny w ramach polskiego systemu prawnego. Wraca bowiem sprawa drukarza z Łodzi. Jak państwo pamiętają, w sprawie drukarza z Łodzi chodziło o artykuł 138 kodeksu wykroczeń. Kto, zajmując się zawodowo świadczeniem usług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą od obowiązującej albo umyślnie bez uzasadnionej przyczyny odmawia świadczenia, do którego jest obowiązany, podlega karze grzywny. Jak państwo zapewne słyszeli, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ta podkreślona część artykułu 138 jest sprzeczna z artykułem 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlaczego tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny i usunął z kodeksu wykroczeń ten zapis? Trybunał Konstytucyjny, jeśli państwo się zapoznali już z uzasadnieniem wyroku, ponieważ on się pojawił bodajże 3 bądź 4 dni temu dopiero, ono pojawiło się. Trybunał Konstytucyjny dokonał wybiegu formalnego. Mianowicie Trybunał Konstytucyjny zważył, czy wprowadzenie sankcji karnej jest proporcjonalne, czyli wchodzi w konflikt z zasadą proporcjonalności wyrażoną w zasadzie demokratycznego państwa prawnego z artykułu 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. Czyli innymi słowy zastanawiał się, czy konieczne jest sięgnięcie przez państwo, aby zapobiec działaniom dyskryminującym do tego kalibru, jakim jest sankcja karna, czy nie jest wystarczająca sankcja cywilna bądź sankcja administracyjna. I Trybunał Konstytucyjny udzielił na to pytanie twierdzącej odpowiedzi. Stwierdził, że tak, jeśli jednostka uważa, że jest dyskryminowana, to może skorzystać z drogi cywilnej. Państwo nie musi wkraczać w swoje imperium z sankcją karną, ponieważ to nie jest uzasadnione, by w wolność sumienia jednostki państwo wkroczyło z tego typu poważnym narzędziem, jakim jest sankcja karna. Przyznam się szczerze, że nie jestem entuzjastą tego orzeczenia, ponieważ Trybunał Konstytucyjny faktycznie skoncentrował się wyłącznie na sprawie drukarza z Łodzi i kwestii, w której w tle jest konflikt sumienia. A nie zauważył, że norma z artykułu 138 Kodeksu Wykroczeń miała zdecydowanie szersze zastosowanie. Chodziło tutaj o działania, zachowania dyskryminujące, które nie mają niczego wspólnego ze światopoglądem, z wyznawaną religią. W jakich przypadkach bowiem dotychczas, poza sprawą wspomnianego drukarza z Łodzi, artykuł 138 był wykorzystywany? Ano był wykorzystywany na przykład w sytuacji, gdy sprzedawca w sklepie obuwniczym odmówił obsłużenia osoby na wózku inwalidzkim, gdy lekarz okulista odmówił udzielenia świadczenia osobie ociemniałej, która przyszła do jego gabinetu z przemprzewodnikiem, i tak dalej, i tak dalej. Kwestia wolności sumienia pojawiła się dopiero w przypadku sprawy drukarza z Łodzi. A zatem w tych przypadkach, kiedy w grę wchodzi możliwość dyskryminacji z różnych przyczyn osób, które są w uprzywilejowanej sytuacji, które prowadzą działalność gospodarczą i odnoszą się do jakiegoś kontrahenta, wydaje się, iż wprowadzenie sankcji karnej jako tak naprawdę elementu prewencji generalnej znajduje swoje uzasadnienie. Pamiętajmy, że dyskryminacja z uwagi na wspomniane okoliczności, no jest czymś, co jest jednoznacznie zakazywane w prawie międzynarodowym, w prawie ochrony praw człowieka. Co więc Trybunał powinien ewentualnie uczynić? Powinien odnieść się do drugiego zarzutu, tak jak to zrobił Sąd Najwyższy. A mianowicie rozważyć, czy odwołanie się do racji światopoglądowych, właśnie do wolności sumienia, jest uzasadnioną przyczyną odmówienia świadczenia. Czy z uwagi na wyznawany światopogląd jednostka może udzielić świadczenia? Trybunał Konstytucyjny nie udzielił odpowiedzi na to pytanie, a odpowiedź, którą udzielił w ubiegłym roku Sąd Najwyższy, dla wielu jest niewystarczająca, ponieważ Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku wspomnianego drukarza z Łodzi, oddalając kasację, nie doszło do naruszenia wolności sumienia, ale jednocześnie potwierdził, że wolność sumienia, prawo do sprzeciwu sumienia może uzasadniać udzielenie, odmowę wykonania świadczenia. To wymagałoby rozwinięcia tak naprawdę i troszkę źle się stało, że ta okoliczność została zmarnowana. Tym, co jest modelem, jeśli chodzi o kwestię wolności sumienia, jest, jak wspomniałem już, lekarska klauzula sumienia. I szanowni państwo, aby postawić kropkę nad i, raz jeszcze odwołam się do regulacji Rady Europy. Uchwała 1763 w sprawie sprzeciwu sumienia w opiece medycznej jest niezwykle interesującym dokumentem. Dlaczego? Przede wszystkim ta uchwała powstała w wyniku dosyć długich prac legislacyjnych. Mianowicie jej podstawą było przygotowanie tak zwanego raportu McCafferty. Ten raport dotyczył dostępu do bezpłatnej opieki zdrowotnej dla kobiet. I w tym raporcie zawarty został projekt rozporządzenia, z którego wynikało, że aborcja jest świadczeniem zdrowotnym, do którego powinien być bezpłatny, legalny dostęp we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy. To był punkt wyjścia. I proszę zauważyć, co jest punktem dojścia w pracach Rady Europy. Punktem dojścia jest uchwała w sprawie sprzeciwu sumienia w opiece medycznej. Czyli Rada Europy jednoznacznie powiedziała nie. System wartości Rady Europy, system, na którym wzniesiona jest Europejska Konwencja Praw Człowieka, jest całkowicie odmienny od tego, co zostało zaproponowane w raporcie McCafferty. I punktem wyjścia do rozważania kontrowersyjnych moralnie, kontrowersyjnych etycznie świadczeń zdrowotnych jest wolność sumienia. Tak należy podejść do tego problemu. No i stosownie do tego Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy stwierdziło, że żadna osoba, szpital ani instytucja nie może być zmuszona, pociągnięta do odpowiedzialności lub dyskryminowana w jakikolwiek sposób z powodu odmowy wykonania lub udzielenia pomocy przy zabiegu przerwania ciąży i tak dalej. Kolejne kontrowersyjne tak zwane świadczenia zdrowotne czy para zdrowotne. W tym stwierdzeniu, proszę zauważyć, Rada Europy poszła bardzo daleko. Stwierdziła, że sprzeciw sumienia jest czymś, co przysługuje nie tylko jednostkom w znaczeniu osoby fizyczne, ale także osobom prawnym. Osoba prawna, jaką jest szpital, także może odwołać się do sprzeciwu sumienia i odmawiać udzielenia określonych świadczeń. To też jest pokłosie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Sprawa przeciwko Niemcom z lat 90. XX wieku. Lekarz skarżył szpital za to, że został w trybie dyscyplinarnym zwolniony, ponieważ publicznie stwierdzał, że przerywanie ciąży jest czymś moralnie dopuszczalnym. A władze szpitala zwolniły lekarza, ponieważ był to szpital katolicki. I jednoznacznie głosił on poglądy sprzeczne ze światopoglądem, który stał się podstawą udzielania pomocy i zorganizowania wspomnianej placówki. Europejski Trybunał Praw Człowieka nie dostrzegł w działaniu wspomnianego szpitala znamion naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Następnie prawo do sprzeciwu sumienia powinno iść w parze z przysługującym pacjentowi prawem do opieki medycznej świadczonej w odpowiednim czasie. Szanowni Państwo, tu docieramy do sedna tak naprawdę naszej rodzimej debaty dotyczącej sprzeciwu sumienia. Znów, bardzo często debata jest uproszczona i sprowadzana do tego, że państwo, aby określone świadczenie było udzielane, aby określona usługa była wykonywana, musi ograniczyć czyjąś wolność sumienia. Jak w przypadku medycznej lekarskiej klauzuli sumienia. Jeśli prawo, tak zwane prawo do przerywania ciąży, bo możemy się zastanawiać, czy jest to prawo, ma być zrealizowane, to każdy lekarz musi być zobligowany do wykonania tego świadczenia, dlatego że jest lekarzem, koniec, kropka. Tymczasem Rada Europy stawia problem zupełnie inaczej. Mówi tak. Może być jednocześnie istnieć w jednym systemie prawo do sprzeciwu sumienia i prawo do uzyskania świadczeń kontrowersyjnych moralnie. Nie ma tutaj sprzeczności i co więcej, nie przekracza sił współczesnego ustawodawcy tego rodzaju ustawienie systemu prawnego, by jednocześnie lekarz nie był zmuszany do działania sprzecznego ze swoim sumieniem, a pacjent uzyskiwał świadczenie, które jest przewidziane w systemie prawnym. To jest to, na co zwracała znów uwagę profesor Lipowicz. Jeśli pacjent może uzyskać zabieg przerywania ciąż, bo tak wynika z systemu prawnego, to taki pacjent nigdy nie powinien trafić do lekarza, który z przyczyn światopoglądowych odmawia wykonywania tego rodzaju zabiegów. System prawny powinien być tak zorganizowany i system opieki społecznej, by tego rodzaju pacjent do takiego lekarza nigdy nie trafił, by konflikt sumienia de facto się w tym wypadku nie zrealizował i w tym kierunku poszedł Trybunał Konstytucyjny w 2015 roku. W słynnym wyroku dotyczącym medycznej klauzuli sumienia. A zatem co jest obowiązkiem państw członkowskich Rady Europy? w kontekście lekarskiej klauzuli sumienia. Zapewnienie dostępu do legalnej opieki medycznej i zapewnienie prawa do ochrony zdrowia. To prawo może być bardziej bądź mniej szerokie w zależności od tego, tak jak konkretny system ochrony zdrowia jest zorganizowany. Jednocześnie zapewnienie prawa do poszanowania do wolności myśli, sumienia i wyznania przysługującego wszystkim pracownikom służby zdrowia. Jedno nie może wykluczać drugiego. I tu pojawiają się dwa pytania natury ogólnej. Czego de facto może dotyczyć sprzeciw sumienia? Na pierwsze z pytań udzieliliśmy po części odpowiedzi. Sprzeciw sumienia powinien się co do zasady odnosić do działań, których z uwagi na swój światopogląd jednostka nie akceptuje. Czyli nie może być to działanie, które ewentualnie będzie efektem całego szeregu innych działań, innych okoliczności, jak w przypadku wspomnianego płacenia podatków. Dopiero w sytuacji, gdyby płacenie podatków wchodziło w konflikt ze światopoglądem jednostki spójnym, znajdującym uzasadnienie i uznanie w społeczeństwie demokratycznym, można by się zastanawiać nad ograniczeniem, nad zwolnieniem jednostki ze wspomnianego obowiązku. Jeśli zaś nie, wówczas ta instytucja, jaką jest sprzeciw sumienia, nie wchodzi w grę. I drugi element, który słusznie uwypukla także lekarska klauzula sumienia, to twierdzenie, że sprzeciw sumienia nie może dotyczyć istoty określonego zawodu. Innymi słowy, lekarz, odnosząc się do lekarza, nie może odmówić czynności leczniczych z uwagi na sprzeciw sumienia. Bowiem jeśli sprzeciw sumienia odnosi się do istoty określonej profesji, istoty określonego zawodu, no to siłą rzeczy jednostka nie może tego z uwagi na wyznawane wartości, nie może tego zawodu wykonywać. I to pojawiło się w związku ze sprawą lekarza znów z Niemiec z lat 80. XX wieku. Osoba, lekarz, chirurg w wieku tuż przedemerytalnym, pochodzenia żydowskiego, co ma dosyć duże znaczenie, ponieważ sam przetrwał Holokaust, był więźniem obozu koncentracyjnego, w którym zginęli jego rodzice, zginęła jego siostra. I oto wspomniany lekarz jest na dyżurze. Przywożony jest na sygnale młodzieniec z ogoloną głową, z wytatuowaną swastyką na czole. Lekarz mówi: nie, ja nie udzielę pomocy neonaziście. Wiem, co zrobili naziści, nigdy nie udzielę pomocy neonaziście, nie mogę. Mój system wartości na to nie pozwala. Gdyby lekarz powiedział, że nie jest w stanie udzielić pomocy z uwagi na stan emocjonalny, na poważne wzburzenie, de facto nie byłoby dyskusji. Ale on powiedział, że nie może udzielić pomocy określonej osobie z uwagi na to, kim ta osoba jest. Czyli nie będzie chronił zdrowia, nie będzie służył zdrowiu, nie będzie służył życiu tej osoby. Innymi słowy, nie będzie w tym przypadku lekarzem. No i wówczas wspomniany lekarz został skazany. I wydaje się, że w takich sytuacjach, gdy sprzeciw sumienia dotyczy istoty określonego zawodu, faktycznie on w grę nie może wchodzić, ponieważ mamy do czynienia z tak poważnym napięciem, że jednostka de facto nie może wykonywać określonego zawodu, określonych obowiązków. Oczywiście cały szereg jeszcze zagadnień związanych jest z kwestią sprzeciwu sumienia. Chciałbym więc króciutko podsumować to, co dotychczas powiedziałem, tak żebyśmy mogli podyskutować na temat tych niezwykle istotnych spraw. Spoglądając na kwestię prawa i sumienia, mamy do czynienia ze wspomnianymi trzema fenomenami. Pierwszy fenomen – wolność sumienia. Wolność pierwotna, która wynika z samej istoty jednostki. Ja mogę posługiwać się, kierować w życiu swoim własnym sumieniem, swoim własnym osądem moralnym z tej racji, że jestem człowiekiem. Jeśli ktoś mi tego zabrania, jeśli państwo mi tego zabrania, to neguje de facto moje człowieczeństwo. Następnie, drugi fenomen, sprzeciw sumienia. Wyjście z moim światopoglądem do świata zewnętrznego. Co do zasady, ja mogę wychodzić z moim światopoglądem do świata zewnętrznego, ponieważ gdybym tego nie czynił, de facto nie kierowałbym się w życiu moim światopoglądem. No chyba, że on sprowadza się do tego, że jestem jak głaz, który po prostu trwa, a nie uczestniczy w żaden sposób w życiu poza samym istnieniem. Mogę wychodzić do świata, tak długo mogę wychodzić i tak głęboko mogę wkraczać ze swoim światopoglądem w rzeczywistość społeczną, jak długo nie natknę się na mur w postaci klauzuli sumienia. A klauzula sumienia jako klauzula limitacyjna jest absolutnym wyjątkiem. I szanowni państwo, ja bardzo często się dziwię, kiedy dyskutuję na temat wolności sumienia ze studentami piątego roku, które już opuszczają mury Wydziału Prawa i Administracji. I oni przyjmują całkowicie odmienny punkt widzenia. Jeśli coś nie jest dozwolone przez prawodawcę, jeśli prawodawca nie mówi, że oto ja mogę posługiwać się zgodnie z własnym sumieniem, to ja tego nie mogę robić. Tak? Jeśli nie ma tej tak zwanej klauzuli sumienia, to ja nie mogę się do tego odnosić. A zatem mamy do czynienia z myśleniem, które wydaje się już dawno powinno odejść w zapomnienie. Tymczasem młode pokolenie dokładnie przyjmuje ten punkt widzenia. Nie wolnej jednostki, która może de facto wszystko, co by wydawało się, że wpisuje się w liberalną wizję rzeczywistości. Nie, dokładnie odwrotna perspektywa jest przyjmowana, a zauważmy, że ta odwrotna perspektywa jest sprzeczna tak z wizją jednostki, która przyjmowana jest w świecie zachodnim, póki co, jak i z wizją demokratycznego państwa prawnego. Serdecznie państwu dziękuję za uwagę i zachęcam do komentarzy, pytań, uwag.
Bardzo dziękujemy. No właśnie, cała ta sytuacja jest taka bardzo skomplikowana. Nie ma tutaj rozwiązań zero-jedynkowych w tych różnych przypadkach. I każdy naglący jakiś przypadek, no wiadomo, czasami nie ma czasu nawet na jakieś podejmowanie, na jakieś takie głębsze rozważanie, głębsze analizy. Myślę, że są potrzebne właśnie chociażby takie spotkania jak nasze, żebyśmy pewne myślenie przyjęli, byśmy pewnym myśleniem jakoś byli zaszczepieni, żebyśmy no, szukali właśnie bardziej jeszcze pogłębiania tematu, żeby, bo wiadomo, pewnie teoria teorią, natomiast w praktyce myślę, że nieraz trudno te wszystkie uwarunkowania zastosować. Więc bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy za takie bardzo, bardzo klarowne przedstawienie zagadnienia, aczkolwiek zagadnienie jest trudne. No tak jak sumienie jest trudne. Myślę, że wszyscy doświadczamy tego, że być człowiekiem sumienia jest bardzo, bardzo trudno. Także teraz otwieramy takie okienko na pytania, na dyskusję. Bardzo, bardzo proszę, kto by chciał dopowiedzieć, zapytać.
Adwokat Roman Cygulski z Krakowa. Rzeczypospolita kieruje się, czy też powinna kierować się zasadą neutralności światopoglądowej państwa. Jak wspomniał zarówno pan profesor, jak i ksiądz w trakcie homilii, żyjemy w społeczeństwie coraz bardziej pluralistycznym i coraz częściej będzie dochodziło do kolizji wartości. Czasem te wartości mogą funkcjonować w społeczeństwie jedna obok drugiej, ale nieraz trzeba wybrać jedną wartość kosztem innej wartości. Przypominają mi się dwie takie sytuacje. Jedna w Kanadzie, gdzie młody Indianin, który w swoim społeczeństwie został uznany za dorosłego mężczyznę, zobowiązany był nosić przy sobie nóż dość długi, co wzbudziło sprzeciw w szkole, do której uczęszczał. Druga sytuacja to w społeczeństwie francuskim walka ustawodawstwa francuskiego ze strojami muzułmanek. Ale moje pytanie dotyczy klauzuli sumienia lekarskiego. Czy pan profesor widzi możliwość odstępstw od zastosowania tej klauzuli? Wspominał pan profesor o pewnych wyjątkach, ale myślę tutaj o konkretnych sytuacjach, na przykład takiej, kiedy zastosowanie klauzuli sumienia stoi w sprzeczności z obowiązkiem ratowania życia. Pierwsza sytuacja. A druga, jaka może się zdarzyć w mniejszym społeczeństwie, w mniejszym miasteczku, okaże się, że wszyscy lekarze wyznają podobny światopogląd i odmawiają udzielenia, wykonania pewnego zabiegu. Czy wtedy też moglibyśmy powiedzieć, że należałoby odstąpić od klauzuli sumienia lekarskiego? Dziękuję.
Serdecznie dziękuję panie mecenasie za to pytanie. Proszę pan mecenas, kilka wątków. Wątek pierwszy dotyczący zasady neutralności światopoglądowej państwa. Do tego rodzaju konfliktów, na które zwrócił uwagę także pan prezydent, oczywiście będzie dochodziło, ponieważ współistniejących systemów wartości mamy wiele, coraz więcej. Niektóre z nich zasługują na ochronę, inne wydają się stosunkowo kontrowersyjne. Fakt, że istnieje wiele porządków etycznych, czy też wiele porządków moralnych, nie jest czymś, co wydaje się być kłopotliwe z punktu widzenia zasady wolności sumienia. Bowiem pamiętajmy, wolność sumienia nie dotyczy tylko i wyłącznie sumienia odnoszonego do światopoglądu religijnego. Może być do światopoglądów religijnych odnoszona, może być odnoszona do światopoglądów niereligijnych, czy też areligijnych. Tym samym sumienie każdej jednostki, z uwagi na to, że jest ona człowiekiem, a zatem posiada sumienie, podlega ochronie. No i teraz... Fakt, że państwo jest neutralne światopoglądowo, nie oznacza jednak, że państwo jest neutralne aksjologicznie. Państwo jest wspólnotą wartości. No i w przypadku Rzeczypospolitej te wartości mamy wprost wskazane w preambule do Konstytucji. Proszę zauważyć, mamy tam odniesienie się do zasady prawdy, dobra, piękna, wyprowadzane je z idei Boga, jak i do tych wartości, do tych samych wartości, do tych samych treściowo wartości wyprowadzanych z innych źródeł. A zatem tak długo, jak długo jednostka pozostaje w obszarze wspomnianych wartości, jej wolność sumienia, nieważne na czym ona jest ufundowana z tego punktu widzenia, podlega ochronie. Dopiero kiedy ona wykroczy poza zakres wartości uznawanych i chronionych w rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego, dopiero wówczas ona będzie wchodzić w konflikt z prawem. I tutaj ja nie widzę konfliktu, który sam pluralizm różnych systemów moralnych, etycznych mógłby generować. Nie, tak długo jak długo pozostajemy na gruncie aksjologicznym demokratycznego państwa prawnego, każdy pogląd zasługuje na szacunek i zasługuje konsekwentnie na ochronę. Kolejna kwestia, przypadki, na które zwrócił uwagę pan mecenas. Od kilku lat mamy do czynienia z pewnym fenomenem, na który zwracają teoretycy prawa, mianowicie tak zwanej instytucji obrony przez kulturę. Oto ktoś dopuszcza się pewnych działań, pewnych czynów z uwagi na to, że one są wpisane w kulturę tej osoby i dochodzi do konfliktów z systemem prawa. Dotyczy zresztą na przykład osób, które pochodzą z państw afrykańskich, ze społeczności plemiennych, które zwyczaje plemienne zaczynają przenosić na zachowania podejmowane w ramach państw zachodnich. I w ten sposób na przykład dochodzi do rytualnych gwałtów. Kobieta się broni, ale młodzieniec jest przekonany, że on musi tak postąpić, bo w ten sposób zawierane jest małżeństwo. I co więcej, ona powinna się opierać, bo to jest zgodne z tradycją plemienia, z którego on pochodzi. W przypadku Polski tego typu element obrony przez kulturę pojawia się w związku z kwestią małżeństw romskich. No ale to też jest temat na inną dyskusję. A zatem tu problem, na ile normy kulturowe mogą wpływać na stosowanie prawa krajowego, się w tle pojawia. Niezwykle interesujące zagadnienie. Ale przechodząc do tego sztandarowego pytania, które pan mecenas postawił, to w zasadzie udzieliłem już na nie odpowiedzi. Lekarz nie może odmówić ratowania zdrowia, ratowania życia człowieka. Sprzeciw sumienia nie odnosi się do sytuacji, w których sprzeciw obejmuje misję określonego zawodu, istotę określonego zawodu, istotę określonej profesji. Lekarz składa przyrzeczenie, przysięgę. No już nie przysięgą Hipokratesa, bo ona dawno została zmodyfikowana, ale ta tradycja hipokratejska w tle się pojawia. A zatem jeśli nagle lekarz stwierdza, że nie będzie realizował istoty określonego zawodu, to przestaje być lekarzem. A zatem sprzeciw sumienia nie może odnosić się do istoty określonego zawodu. Może inny przykład, który bardzo często media podnosiły, wyśmiewając się z tej tak zwanej klauzuli sumienia, że oto teraz strażak wegetarianin będzie odmawiać gaszenia pożaru, jeśli płonąć będzie rzeźnia. No nie, no kolejny absurd. Absolutnie ta instytucja, jaką jest sprzeciw sumienia, nie ma tutaj zastosowania i jej nie ośmieszajmy. Nie wprowadzajmy jej do wspomnianego poziomu. I ostatnie zagadnienie, co jeśli lekarzy będzie mniej? Panie mecenasie, to jest nieco pytanie związane z tym ostatnim elementem, o jakim mówiłem, przepraszam najmocniej. To jeśli lekarzy będzie mniej, to nie jest kwestia lekarzy w konkretnym miejscu. To na państwu spoczywa obowiązek zapewnienia dostępu do wszystkich świadczeń. W jaki sposób państwo to zrobi? Oczywiście to jest kwestia państwa, ale wydaje się, że może zrobić to lepiej, zdecydowanie efektywniej niż zmuszanie lekarza, którego światopogląd sprzeciwia się jednoznacznie przerywaniu ciąży, do wykonywania określonego zabiegu. Naprawdę, w państwie, w którym żyjemy, wydaje się, że są osoby, które będą wykonywały także kontrowersyjne świadczenia medyczne i państwo jest w stanie tak zorganizować służbę zdrowia, żeby dostęp do tych osób dla pacjenta był efektywny. W dużej mierze sprawa się ociera o dostęp do informacji. To jest to, na co zwracała uwagę profesor Lipowicz. I to, na co zwrócił uwagę Trybunał Konstytucyjny, mówiąc, że obowiązek udzielenia przez lekarza informacji o tym, gdzie pacjent uzyska określone świadczenie, które jest kontrowersyjne dla danego lekarza z uwagi na kwestie sumienia, ten problem można rozwiązać w ten sposób, że lekarz nie będzie udzielał wspomnianych informacji, ponieważ pacjent nigdy nie trafi, który chce skorzystać z określonego świadczenia, nigdy nie trafi do lekarza, który tego kontrowersyjnego świadczenia odmawia. I naprawdę wierzę, że jest to problem, z którym przeciętny ustawodawca dostępu do usług medycznych jest w stanie sobie poradzić, a tym bardziej ustawodawca polski. Nie widzę tutaj bezwzględnej konieczności wkraczania w sferę wolności sumienia lekarza.
Zbigniew Cichoń, adwokat z Krakowa. Ja może tytułem jeszcze podania pewnych dodatkowych przykładów co do orzecznictwa i sztrasburskiego, i krajowego różnych państw, chciałem podać przykład z Francji, zaczerpnięty właśnie, a dotyczący kwestii nieusprawiedliwionej odmowy wykonania świadczenia, wykonania pracy, która to odmowa właśnie dotykała istoty wykonywanego zawodu. Sprawa trafiła aż przed oblicze odpowiednika naszego Sądu Najwyższego, czyli do Cour de Cassation. Chodziło o sytuację pracownika hotelu, który odmówił wyniesienia walizek gościowi, który przyjechał z jakiegoś państwa afrykańskiego, do totalitarnego państwa, w którym tenże człowiek, ten gość hotelu, był członkiem rządu. No i rzeczywiście ten pracownik poniósł za to odpowiedzialność. Sprawa trafiła aż do wszystkich instancji sądowych. On się bronił tym, że właśnie sumienie mu nie pozwala, żeby takiego łobuza obsłużyć, ponieważ on gwałcił prawa człowieka w tym państewku afrykańskim. No i Trybunał tutaj powiedział, tenże Cour de Cassation, że jednak nie może korzystać tutaj z usprawiedliwienia i powoływać się na swoje sumienie, że nie będzie obsługiwał takiego człowieka, ponieważ jest to istota wykonywania jego zawodu, żeby właśnie gościom owe walizki do hotelu wnosić. I nie jest jego rzeczą dochodzić, jaka to jest osoba. Podobnie trzeba by też powiedzieć, że nasz Trybunał Konstytucyjny, jeżeli chodzi tutaj już o uzupełnienia związane z tą działalnością zmierzającą do wykonania tegoż wyroku, skoro stwierdził, że nie jest dopuszczalne, żeby lekarza zobowiązywać do wskazania innego lekarza, który dokona aborcji, słusznie postąpił i pan profesor to podkreślił i w wykonaniu właśnie tegoż orzeczenia nie kto inny, tylko właśnie Senat zlikwidował, wyeliminował tą część zapisu bodajże artykułu 39 ustawy o wykonywaniu zawodu lekarza, która zobowiązywała lekarza do podania innego lekarza czy innego ośrodka, który owej aborcji dokona. No ale chciałem jeszcze powiedzieć, że z tymi kwestiami związanymi właśnie w ogóle z klauzulami limitacyjnymi, które no, generalnie biorąc występują w artykułach 8 do 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, czyli tych, które dotyczą między innymi dziesiątka, zwłaszcza prawa do swobody wypowiedzi, no to różnie bywa, bo dla przykładu podam, że ustawodawstwo francuskie na przykład nie pozwala farmaceutom na odmowę wydania pigułki, tak zwanej pigułki jeden dzień po, która powoduje aborcję natychmiastową zarodka, który powstał. I tutaj niestety no, te regulacje, tak jak mówię, w różnych państwach są różne. Dla przykładu we Francji, tak jak mówię, nie jest to możliwe powoływanie się na tą klauzulę sumienia. Natomiast zastanawiam się, bo w tej chwili nie pamiętam dokładnie, jak to wygląda w naszej regulacji, ale z tego co wiem, to farmaceuci odmawiają tego typu świadczeń i na szczęście nie spotykają ich za to żadne szykany. Ewentualnie jak pan profesor by oceniał taką sytuację przez pryzmat naszej regulacji i jak pan profesor ocenia tą regulację francuską, jeżeli można poprosić?
Dziękuję serdecznie, panie mecenasie. Tak, kwestia udzielania czy też sprzedaży leków czy środków w aptekach, w szczególności francuskich, także była rozpatrywana przez Europejski Trybunał Praw Człowieka i właśnie sprawa dwojga farmaceutów, którzy odmawiali sprzedaży, w tym wypadku środków antykoncepcyjnych, trafiła przed Europejski Trybunał Praw Człowieka. I wówczas to niezwykle szeroko komentowane orzeczenie w literaturze, ponieważ stworzyło ono pewien wyłom tak naprawdę w tym obrazie, który także starałem się tutaj zarysować. Ponieważ Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że farmaceuci francuscy mają obowiązek sprzedaży tego rodzaju specyfików, dlatego że ustawodawstwo francuskie nie przewiduje innego mechanizmu wprowadzania ich do obrotu, aniżeli sieć apteczna. Gdyby, innymi słowy, ustawodawstwo francuskie przewidywało inny mechanizm wprowadzania do obrotu wspomnianych leków, wówczas farmaceuci mogliby powoływać się w tym wypadku na sprzeciw sumienia i odmawiać ich wydawania. Skoro tak nie jest, to w tym wypadku farmaceuci nie mogą odwoływać się do tej instytucji. We wspomnianym orzeczeniu jednak Trybunał zwrócił uwagę także na inną kwestię właśnie odnoszącą się do istoty zawodu farmaceuty. Mianowicie Trybunał stwierdził, że w przypadku, kiedy farmaceuta, to dotyczyło raz jeszcze środków antykoncepcyjnych, a nie tej pigułki dzień po, odmawiają wydania określonych środków, to tak naprawdę odnoszą się oni, odmawiają wykonania wspomnianej istoty określonego zawodu, czyli udzielenia sprzedaży, udostępnienia pacjentowi sprzedaży określonego specyfiku. Ale Trybunał rozwinął tę myśl. Mianowicie w opinii Trybunału związek między wydaniem określonego specyfiku a danym działaniem jest ponownie zbyt odległy, tak jak w przypadku płacenia podatków. Innymi słowy, farmaceuta nie jest w stanie ocenić, dlaczego określony środek został danej pacjentce przepisany. Czy faktycznie z uwagi na to, że podejmuje ona określone decyzje prokreacyjne, czy też na przykład jest to sprzężone z jakąś terapią hormonalną. A skoro farmaceuta nie jest w stanie tego stwierdzić, Trybunał orzekł tak, a nie inaczej. Ja nie będę absolutnie bronić tego orzeczenia Trybunału Praw Człowieka, ponieważ w orzecznictwie dostrzegalna jest bardzo wyraźna erozja, co pokazują teraz sprawy klauzuli sumienia na świecie. Przecież to nie jest tylko i wyłącznie specyfika Polski. Tak? Mamy Szwecję zaraz, gdzie ta kwestia jest bardzo szeroko dyskutowana, Norwegię. Obecnie w Niemczech ten problem jest podnoszony, we Francji. Dyskusja na nowo ogarnia całą Europę i być może wiatr polityczny spowoduje, że orzecznictwo się zmieni. Ale jeśli orzecznictwo w tym zakresie zacznie się zmieniać, zauważmy, że przemodelowaniu zwolna zacznie ulegać cały system. Tak? Bowiem jaką konotacją będzie niosło wtedy ze sobą wyrażenie wolność sumienia? Nie wiem. Na pewno nie taką, jaką niosło dotychczas. No i w końcu sprawa polskich farmaceutów. Od lat farmaceuci walczą o tę tak zwaną klauzulę sumienia, czyli o wpisanie prawa do sprzeciwu sumienia do ustawy. Nie ma tego. Farmaceuci dotychczas, część farmaceutów odmawia sprzedaży więc środków wczesnoporonnych, środków antykoncepcyjnych z uwagi na konflikt sumienia, odwołując się do tej tak zwanej generalnej klauzuli sumienia, która wynika z konstytucji, wynika z aktów prawa międzynarodowego, z aktów ochrony praw człowieka. Niemniej jednak od kilku lat walczą o postawienie tej kropki nad i, czyli wprowadzenie klauzuli limitacyjnej do ustawy, która mówiłaby im, kiedy oni nie mogą odmówić wydania kontrowersyjnego specyfiku. Czemu jeszcze tego typu instytucja nie pojawiła się w ustawie? Nie wiem, to decyzje są już w dużej mierze polityczne.
Czy jeszcze ktoś jakieś pytanie?
Lat temu, kilkadziesiąt, miał miejsce w całej Europie, ale ograniczmy to, następująca sytuacja. Mianowicie w Afryce już szalał wirus HIV, który w Europie jeszcze nie był rozpoznany. Skąd on się wziął, to jest dyskusyjne, nie do dzisiaj chyba dokładnie wiadomo. Tu taka małą dygresję, mianowicie w pewnym momencie, jeszcze jak istniał Związek Radziecki, twierdziło się, że wirusa HIV wyprodukowali sztucznie Amerykanie jako narzędzie wojny biologicznej. Raczej była to dosyć kiepska propaganda, ale że wirus HIV szalał, głównie w Afryce to jest dowiedzione. Sytuacja była taka, zwłaszcza we Francji, że kupowano krew do transfuzji, kiedy jeszcze o wirusie HIV nie bardzo było wiadomo. I przetaczając tą krew zarażaną, zarażano ludzi zupełnie, prawda, niewinnych, bo normalnie to drogą aktu seksualnego człowiek się zaraża, dlatego że krew taka była właśnie. I na tym tle powstał wtedy problem, co należy zrobić w sytuacji, w której jeden z małżonków na skutek przetoczenia krwi jest zarażony wirusem, jeżeli będzie współżył z drugim małżonkiem, no to też go zarazi. Czy jest to podstawa do unieważnienia czy do rozwodu w krajach, które rozwodu nie dopuszczały, jak na przykład wtedy Włochy? Problem dosyć był dyskusyjny i w zasadzie uniknięto jasnej odpowiedzi na to pytanie. Problem wygasł w momencie, kiedy dokładnie rozpoznano. Ale dlaczego o tym mówię? To jest coś, co było, minęło. Tego typu sytuacje mogą się powtarzać i wtedy jest problem, jak należy na takie sytuacje, jak państwo powinno na takie sytuacje reagować.
Dziękuję serdecznie za tę uwagę. No, jeśli chodzi o problem wirusa HIV i choroby AIDS w kontekście systemów ochrony praw człowieka, zwłaszcza systemu Rady Europy, to te niebezpieczeństwa, na które zwrócił Pan uwagę, pod koniec lat 70., a szerzej w latach 80. XX wieku zostały podniesione na forum Komitetu Ministrów Rady Europy, gdzie Komitet Ministrów występował do państw członkowskich Rady Europy przede wszystkim o stworzenie mechanizmów kontroli związanych z przekazywaniem krwi. Ponieważ, tak jak zauważył Pan, problem ekspresji rozprzestrzeniania się wirusa był różny w różnych państwach. I pierwotnie państwa europejskie przyjęły politykę samowystarczalności w zakresie krwi. A zatem zamykały się na dostęp krwi z innych państw, zwłaszcza z tych, gdzie źródła wirusa były stosunkowo liczne. Wraz z rozwojem form zapobiegania, form terapii, oczywiście tego typu normy były powoli zastępowane nieco bardziej liberalnymi regulacjami, ale w tych regulacjach chodziło przede wszystkim o to, i tutaj ewentualnie szukałbym odpowiedzi na pytanie, czy też bardziej ustosunkował się do tej uwagi. Chodziło o to, by uwzględnić godność osoby chorej na AIDS bądź nosiciela wirusa HIV. W szczególności, jeśli nabył on ten wirus w związku z odbywaną terapią i przetaczaniem krwi. Innymi słowy, już wówczas Rada Europy wprowadzała zasady, zgodnie z którym regulacje prawne odnoszące się do tych osób, mimo że tam kwestia rozwodu nie była podnoszona, ale można by skorzystać z jakiejś analogii, by regulacje prawne każdorazowo jako centralny punkt odniesienia uznawały ich przyrodzoną godność i siłą rzeczy nie instrumentalizowały tych jednostek, nie sprowadzały ich tylko i wyłącznie do źródła potencjalnego zagrożenia także dla współmałżonka. I wydaje mi się, że ten antropocentryczny punkt widzenia nadal powinien zostać zachowany, jakkolwiek oczywiście interes w tym wypadku współmałżonka koniecznie powinien zostać rozważony.
Proszę Państwa, nie widzę pytań. To ja jeszcze takie, nie wiem, czy to nie z tej beczki w ogóle, czy w zawodzie prawnika jest dopuszczalny sprzeciw sumienia, klauzula sumienia, jak to jest?
Jak to jest z sumieniem? No cóż, no, z racji tego, że mam zaszczyt pełnić urząd na stanowisku sędziego, no to składałem ślubowanie, że będę postępować w zgodzie z własnym sumieniem i w ten, między innymi, sposób służyć Rzeczypospolitej. A zatem to jest coś, do czego jestem zobligowany, od czego odstąpić absolutnie nie mogę.
Proszę Państwa, więc bardzo dziękuję tutaj za ten panel dyskusyjny, panel dopowiedzeń i komentarzy, jak to pan profesor określił. Myślę, że wszystko to nas jakoś tam ubogaca. No, państwo zawodowo, myślę, że zajmują się tymi też kwestiami i te problemy się pojawiają, także no, bardziej jest to znana dla państwa dziedzina, ale niewątpliwie no, trzeba nad tym, myślę, no, też jakoś no, pracować, żeby to pogłębiać, znajomość rzeczy, ponieważ no, życie coraz bardziej w tym pluralistycznym świecie będzie coraz bardziej te dylematy, myślę, rodzić. Tym bardziej, jak pan profesor wspomniał o tej pewnej erozji, która gdzieś w tym orzecznictwie następuje i to potem powoduje też zmianę ustawodawstwa. No i właśnie, i znowu tutaj pojawia się kwestia, jeśli to oderwiemy prawo to stanowione od tego prawa wyższej instancji, od prawa Bożego, no to tym bardziej od tej woli politycznej wiele będzie zależało i te konflikty sumienia będą się pojawiały. Bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę Państwa, więc kilka jeszcze ogłoszeń. Za rok też się spotykamy w pierwszą sobotę października. Nie patrzyłem w kalendarzu, kiedy to dokładnie będzie, którego dnia. No właśnie, tutaj no myślę, że gołym okiem też zauważamy nawet kilka takich głosów dyskusji przed Drogą Krzyżową z kilkoma osobami, że z poszczególnych duszpasterstw przyjechało nas mniej. No i myślę, że też zauważamy, że rzeczywiście jest nas w tym roku mniej. No pewnie, że przyczyny, dlaczego tak jest, są bardzo różnorodne. Też zero-jedynkowo też nie można tego jakoś postawić tej kwestii. Więc no właśnie, myślę, że to jest też no kwestia no pewnej takiej, jakby to powiedzieć, takiej wymiany serca, o której mówiłem w homilii, żeby więc myślę, że kwestia jakiegoś naszego zaangażowania takiego to jest sprawa takiego, tej wymiany właśnie serca, żeby no bardziej jakoś chcieć. Pewnie, że nikogo nie zmusimy. Są pewne tradycje w określonych duszpasterstwach. Tradycje, myślę, trzeba podtrzymywać, ale jednocześnie też pewnym tradycjom trzeba nadawać treść. To, o co mogę prosić, no to proszę Państwa, wymagajcie od Waszych duszpasterzy, myślę, że znacie, żeby się może bardziej zaangażowali w rozpropagowanie, bardziej zaangażowali właśnie w ogóle w działalność, żeby mam świadomość, że w wielu diecezjach też jest tak, że jest spotkanie opłatkowe tylko jako punkt taki centralny duszpasterstwa, więc to jest trochę za mało, myślę, że tylko trzeba, żeby było trochę więcej więcej takich formacyjnych też spotkań. Pewnie, że mamy różne zjazdy, szkolenia i tak dalej, i mamy wszystkiego dosyć, ale myślę, że dla ducha też warto coś poświęcić. Tym bardziej, że jak ja rozumiem duszpasterstwo. Duszpasterstwo ma przybliżać ludzi do Boga. To jest zadanie księdza, najprostsza definicja. I myślę, że właśnie w taki sposób trzeba popatrzeć na to duszpasterstwo, w którym jesteśmy, że jest to też okazja dla takiego osobistego mojego rozwoju. Pewnie można by długo mówić, jakie są tam przyczyny, że jest tak, a nie inaczej. No myślę, że trzeba też dyskutować i czasami no właśnie jakieś formy pracy podpowiedzieć, może właśnie w jakiś sposób, znając duszpasterza, zaproponować coś, żeby no jakaś iskra poruszyła. Proszę Państwa, więc zostawiam już ten temat pod rozwagę także, natomiast chcę jeszcze powiedzieć o pielgrzymce do Łagiewnik, duszpasterstwo prawników wrocławskie organizuje tą pielgrzymkę. Do tej pory były takie trochę przesunięcia, jeśli chodzi o terminy. To jest kwestia szukania najlepszego terminu. Teraz jest już taki ustalony termin, pierwsza sobota czerwca i w przyszłym roku to będzie 6 czerwca. Na tą pielgrzymkę też zapraszamy. Jest to oferta, kto chce, może skorzystać, zapraszamy. Więc ja z ogłoszeń tyle. Bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Wszystkim osobom, które trudziły się przy zorganizowaniu wyjazdu, bardzo dziękuję. Myślę, że trzeba też podziękować tym, którzy, dzięki którym mogliśmy tutaj my przyjechać. Ktoś został w domu, czy z dziećmi, czy no różne są sytuacje rodzinne. Więc tym osobom też należy się podziękowanie. I właśnie nasza modlitwa przed obrazem Matki Bożej. Także bardzo serdecznie wszystkim Państwu dziękuję i omadlajmy też sprawę duszpasterstwa, omadlajmy sprawę świata prawniczego, żeby jakość tego prawa w Polsce i stanowionego, i stosowanego była coraz wyższa. Teraz jeszcze księdza biskupa proszę o podsumowanie i błogosławieństwo.
Proszę się, szanowni państwo, nie obawiać, że ja będę podsumowywał coś, co już zostało chyba podsumowane. Ja przede wszystkim ze swojej strony chcę bardzo serdecznie podziękować i panu profesorowi, i księdzu Tomkowi za organizację tegorocznego spotkania, tegorocznej pielgrzymki prawników na Jasną Górę. Tym wszystkim osobom, które były czynnie w organizację zaangażowane i na różne sposoby przyczyniły się do tego, że jest nas aż tylu. Bo my czasem mamy taką skłonność w duszpasterstwie narzekać wobec tych, którzy przyszli do Kościoła, że jest ich tak mało. Dlaczego was jest tak mało? A to właśnie źle zaadresowany wyrzut. Bo myślę, że trzeba z wdzięcznością przyjąć, że państwo właśnie odłożyli różne sprawy i się wybrali na Jasną Górę. Natomiast dlaczego inni tak nie zrobili i dlaczego, można powiedzieć, środowisko bardzo liczne skądinąd ma na Jasnej Górze taką mizerną reprezentację, to myślę, że to już jest dyskusja, która by mogła trwać długie godziny. Czynników i przyczyn na pewno jest sporo, ale nikogo nie zmusimy, my tylko zapraszamy. Myślę, że ta możliwość stanięcia przed cudownym obliczem Pani Jasnogórskiej, możliwość modlitwy, ale też możliwość spotkania w gronie osób podobnie, bo na pewno nie identycznie myślących, też na temat prawa, na temat jego funkcjonowania, ewentualnie też jego ograniczeń, jego mankamentów, jest bardzo cenna. I temat poruszony w tym roku jest ogromnie ważny. Myślę, że nie sposób go wyczerpać, bo tych różnych odcieni, różnych niuansów tego zagadnienia jest bardzo dużo. My czasem w Kościele stosujemy jeszcze system dispens, czyli zwolnienia z prawa, tam, żeby nie było konfliktu sumienia. Jak pewne instytucje na przykład organizują przyjęcia w piątki, nas jako katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, to żeby nie było konfliktu sumienia, to udzielamy dyspensy często, żeby można było mimo to spożyć te potrawy bez winy moralnej. Cóż, naszym zadaniem jako biskupów, jako duszpasterzy, jako księży jest kształtowanie sumienia w oparciu o system wartości chrześcijańskich, zgodnie z nauką Kościoła, z magisterium Kościoła. My raczej na tym się skupiamy. Natomiast w sferę prawa obowiązującego w danym państwie oczywiście chcemy apelować, chcemy zwracać uwagę na różne problemy, na różne trudności, żeby je też rozwiązywać w sposób właściwy, zachowując zasady chrześcijańskiej kultury, która na naszej ziemi kształtowała się od 2000 lat, to tylko tyle możemy. Ale widzimy, ile problemów tutaj na drodze można spotkać. Ale jak się sięga do historii, się ogląda wstecz, to można wyprowadzić wniosek, że zawsze tak było. Że zawsze ludzie, stając w obronie swego prawego sumienia, musieli często ponosić bardzo dotkliwe konsekwencje, aż do oddania swojego życia, ponieważ prawo państwowe do czegoś ich zmuszało, na co oni się nie godzili i na co nie mogli dać swego przyzwolenia. Dziękuję raz jeszcze wszystkim Państwu za to spotkanie. Udzielę błogosławieństwa i niech ono Was doprowadzi bezpiecznie do domu, żeby ten powrót był bez problemu, chociaż pogoda dzisiaj jest nie najlepsza, taka niżowa, także niech Państwo uważają na drodze. Pan z Wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Szczęść Boże.
Proszę Państwa, ja chcę tylko powiedzieć, że zapis tej konferencji Pana Profesora, ja będę w posiadaniu tego zapisu tutaj dzięki uprzejmości Radia Jasna Góra, bo to zostało tu nagrane. Tam z tyłu jest reżyserka i tutaj za zgodą Pana Profesora to będzie umieszczone na stronie Krajowego Duszpasterstwa Prawników. Można będzie tę konferencję jeszcze odsłuchać. Bardzo dziękuję jeszcze raz.